Chciałbym zwrócić się do wszystkich szkolonych, którzy ukończyli pełnoetatowe szkolenie w Anaheim przed rokiem 2008. Chodzi mi o pewną przysługę, gdyż w pewnej chwili poproszę Was, niemałą liczbę osób, o wniesienie swojego wkładu w to spotkanie. Tak więc przynajmniej nie pozostawajcie w swoim umyśle. Pozostańcie w duchu, pod niebiańskim panowaniem naszego Pana, Jego siedmioma oczami, a będzie dobrze. Jednak w pewnym momencie będzie potrzebna Wasza pomoc. Nie mogę już się doczekać. Nie chodzi o test, tylko o pomoc. Podejdę do tego poselstwa, mówiąc duchowo, z pewnego dystansu. Potem stopniowo, ale nie powoli, pokonując etapy, skupimy naszą uwagę na konspekcie. Po przeczytaniu paru wersetów przeczytamy konspekt, podkreślając pewne kluczowe punkty. Na początku poruszę dwie sprawy, które idą w parze. Gdy o nich zacznę mówić i wyjaśnię Wam, jak zamierzam je przedstawić, poproszę Was, choć nie będę nalegał, abyście skupili się na słuchaniu. Te sprawy są omówione w Ministry Magazine zgodnie ze wskazówkami, jakie otrzymali redaktorzy. Wierzę, że mam Pańskie drogocenne i bieżące prowadzenie, aby pójść tą drogą. Pierwsza sprawa dotyczy głębokiej troski brata Lee o przyszłość Pańskiego odzyskiwania i nieprzerwaną odpowiedzialność za posługę. Szczerą troską brata Lee, powiedziałbym nawet jego najgłębszą troską, było to, że święci, w tym współpracownicy i starsi, albo nie widzą rządzącej wizji, albo od niej zbaczają, co prowadzi do tego, że odzyskiwanie staje się częścią chrześcijaństwa. Gdy przeglądaliśmy pracę redagowania wykonaną przez młodych redaktorów w LSM, brat Ed i ja stwierdziliśmy, że wykonali ją bardzo dobrze. W okresie pewnego odpoczynku, nieplanowanego przez człowieka, lecz zaplanowanego przez Boga, przeczytałem poselstwo, które dokonało głębokiej korekty we mnie. W efekcie, bardzo pozytywny sposób skorygowało kierunek mojej służby Panu. Przeczytam teraz fragmenty z dzieła, które dopiero zostanie wydane. Przeczytam to bez dodawania komentarzy. Diabeł próbuje sprytnie wkraść się do kościołów w odzyskiwaniu i wprowadzić szkodliwe, obce rzeczy, które są przebiegle zakamuflowane i które trudno rozpoznać. Rzeczy te wydają się być częścią Pańskiego odzyskiwania, lecz ich wewnętrzny pierwiastek i natura są zupełnie inne. To prawdziwa walka. Pan jedynie może odzyskać ziemię poprzez odzyskiwanie i rozprzestrzenianie prawdy. Prawda jest jedynym lekarstwem, szczepionką i antybiotykiem. Prawdy muszą zostać wpisane w naszą istotę tak, aby nie można ich było wymazać. Dzisiaj wśród nas Pan odzyskał centralne objawienie dopełniające posługi Pawła dotyczącej Chrystusa jako tajemnicy Boga i Kościoła jako tajemnicy Chrystusa. Wizja ta obejmuje ciało Chrystusa, nowego człowieka i naszą organiczną więź z Panem. Brat Nee powiedział mi, że był niezadowolony z istniejącej sytuacji. Miał na myśli Chiny kontynentalne, ponieważ wielu poszło za jego posługą, ale nie widzieli wizji, którą on widział. Moją największą troską jest to, czy wielu świętych naprawdę widzi centralną wizję. Jeśli jej nie widzą, nasz trud jest daremny. Liczby nie mają znaczenia, jeśli nie ma centralnej wizji. Różnicą między pańskim odzyskiwaniem a tradycyjnym chrześcijaństwem jest centralna wizja. Jeśli święci nie widzą centralnej wizji, staniemy się powtórzeniem tradycyjnego chrześcijaństwa. A Pan opóźni się w wykonaniu Jego odzyskiwania i wypełnieniu Jego zamiaru. To poważna sprawa. Dlatego nie obchodzi mnie głównie rozprzestrzenianie kościołów, wzrost liczbowy, ani inne zewnętrzne oznaki błogosławieństwa. Pozorne znaki błogosławieństwa. Moim głównym zainteresowaniem jest uwalnianie słowa dotyczącego centralnej wizji i troska o prawdziwą sytuację we wszystkich kościołach. Niektórzy święci muszą zobaczyć centralną wizję w solidny sposób, aby Pan miał sposób. Inaczej będziemy zaledwie powtórzeniem i częścią tradycyjnego chrześcijaństwa. Wszyscy musimy zobaczyć wizję dopełniającej posługi Pawła. Obecnie Pan przeprowadza swoje ostateczne odzyskiwanie. Nie zostanie już nic do odzyskania. To jest najwyższy szczyt pańskiego odzyskiwania. Najwyższym szczytem Biblii jest dopełniająca posługa Pawła. Posługa naprawcza Jana wzmacnia i potwierdza dopełniającą posługę Pawła. Te dwie posługi są jak jedna góra z dwoma szczytami. Wcześniej czy później Pan zrealizuje najwyższy szczyt Jego odzyskiwania. Jeśli Go zawiedziemy, będzie zmuszony zaczekać i zyskać inny lud, który odnajdzie i doceni to, o czym mówiliśmy i wydaliśmy drukiem, lecz nie doceniliśmy lub nie doświadczyliśmy. Chociaż obawiam się o obecne odzyskiwanie wiodących braci i o wynik mojej posługi, pociesza mnie wiedza, że jeśli to pokolenie zawiedzie Pana, Wszystkie prawdy zostały wydrukowane i pozostaną dla następnego pokolenia, aby je podjęli i wypełnili. Gdy prawda została raz uwolniona, nie powróci pusta. Jeśli prawda nie wypełni swojego zamiaru dzisiaj, lub jeśli my zawiedziemy i ją opóźnimy pewnego dnia, przezwycięży i wypełni swój cel. Tym, czego potrzebuje Pan i Kościoły dzisiaj, jest, abyśmy wypełnili prawdę, którą Pan otworzył przed nami w Jego Słowie. W przeciwnym razie będziemy mogli wykonać jedynie zwykłą chrześcijańską pracę. I na koniec powinniśmy spotykać się i funkcjonować, ponieważ nasza wizja jest wewnętrzną motywacją, która sprawia, że jesteśmy świezi i płonący w duchu. Te słowa z roku 1981 lub 82 wyrażają brzemię na sercu. Odnoszą się do ówczesnej sytuacji. Czym jest więc odpowiedzialność posługi? Mamy Kościół, dzieło i posługę, z których wszystkie obierają ciało jako wiodącą zasadę. Kościół jest ciałem w miniaturze, w wyrazie. Dzieło jest ciałem dążącym do wzrostu, a posługa jest ciałem w funkcji. Posługa służy Kościołowi i służy dziełu przez podtrzymanie uwagi na centralnej wizji. I znowu niektórzy potrzebują być strażnikami na murze z trąbką w rękach i poprzez ich modlitwę, modlitwę Bożą, modlitwę w sferze Bożej ekonomii, czuwają nad całą sytuacją odzyskiwania, czy nie ma znaków odchylenia od głównej linii i braku wizji. I wtedy wyłoni się posługa. Jako jeden z wielu braci, którzy usługują w tej zbiorowej posłudze, chciałem wam powiedzieć, co w ostatnich tygodniach powiedziałem Panu. To służy waszemu doskonaleniu. Jak długo mam w sobie tchnienie, będę się o to modlił, będę o tym mówił wraz z moimi drogimi współsługami, abyśmy w naszej drodze nigdy nie zboczyli z drogi. Jeśli staniemy się częścią chrześcijaństwa, będziemy skończeni. Teraz pójdziemy w kierunku tego poselstwa, używając tego otrzeźwiającego, a zarazem bardzo zachęcającego słowa jako podstawy. Przejdziemy do tematu naszego poselstwa. Istnieje jedno słowo, które mówi nam, o czym jest cała Biblia. To samo jedno słowo mówi nam o charakterze obecnego wieku, wieku łaski, wieku Kościoła, wieku tajemnicy. I to słowo, które daje nam ogólny, podaje ogólny temat Biblii i określa charakter tego wieku, jest nim budowanie. Biblia jest księgą budowania. Cała Biblia z pełnym jej objawieniem służy wypełnieniu Bożego zamiaru, którym jest uzyskanie takiej budowli. Jeśli nie zobaczymy wizji Bożej budowli, nie będziemy odpowiednio ani w pełni zrozumieć Pismo. Odzyskiwanie praw w Słowie służą budowaniu. Ten wiek jest po pierwsze wiekiem budowli. Największe proroctwo w Ewangelii Mateusza to zbuduję mój Kościół. Myślę, że moglibyśmy zadać pytanie, gdy uczymy się modlić, gdy Pan pozwala nam modlić się coraz więcej, o co głównie modlił się Pan? Czy głównie modlił się o zdrowie Twoje? O Twoje małżeństwo? O Twoje życie rodzinne? On troszczy się o wszystko i powinniśmy modlić się o wszystko. Jednak musi mieć zbudowany Kościół w tym wieku, zanim powróci. Pan umarł na krzyżu jako baranek Boży. W zmartwychwstaniu stał się kamieniem z siedmioma oczyma dla Bożej budowli. Teraz jego głównym dziełem jest budowanie Kościoła. Teraz spójrzmy na dalszy rozwój. Boża budowla to pragnienie Bożego serca i cel Bożego zbawienia. To objawia wyraźny sposób list do Efezjan. Upodobanie Boga, pragnienie Jego serca, to zbudowana świątynia, zbudowane ciało. Widzimy w liście do Rzymian, że celem organicznego zbawienia Bożego jest zbudowanie ciała Chrystusa wyrażonego w kościołach miejscowych. Zarówno pragnienie Bożego serca, jak i cel Bożego zbawienia pokazane są w Księdze Wyjścia. Bóg przyprowadził Mojżesza na górę. W pewnej chwili otworzył jego serce i powiedział: chcę, żebyś zbudował mi mieszkanie. Potem widzimy w całej Księdze Wyjścia, że wynikiem Bożego zbawienia jest przybytek Boży, mieszkanie Boga. Teraz pójdziemy jeszcze dalej. A to musi zostać wbudowane w nasze rosnące pragnienie Pańskiego powrotu. Tylko zbudowany Kościół pozwoli mu powrócić. Gdy Jan modlił się tą ostateczną, końcową modlitwą w Biblii, ostatnie słowa brzmiały: przyjdź, Panie Jezu. Powiedział to, gdy zobaczył wizję miasta Bożego. Został wbudowany. Tęsknił za dniem, gdy duch i oblubienica powiedzą: przyjdź. Jak dobrze, kiedy powiemy: przyjdź, Panie Jezu. Ale jeśli jesteśmy szczerzy i świadomi tego, co jest w nas, odczujemy pewne wahanie. Gdy jesteś podekscytowany, dotknięty, gdy szkoleni bywają podnieceni, ale dziś wieczór nie jest odpowiedni czas na podekscytowanie. Powinniśmy modlić się, powinniśmy uczyć się od siostry Barber. Powinniśmy uczyć się, zdać sobie sprawę, że to pragnienie, ta modlitwa nie wypełni się, jeśli Kościół nie zostanie naprawdę zbudowany. Jeszcze dwie inne sprawy, a później przejdziemy do konspektu. To będzie bardzo zdrowe słowo dla nas wszystkich, zwłaszcza dla osób usługujących pełnoczasowo, dla współpracowników. Wszystko, co Bóg dzisiaj czyni, a czyni wiele, głoszenie Ewangelii, zakładanie kościołów, budowanie świętych, prowadzi nas, abyśmy pisali materiały poruszające teologię chrześcijaństwa. Wszystko, co czyni Bóg, jest częścią Jego dzieła budowania. Jeśli oddzielimy takie działania od Bożego głównego dzieła budowania, zbaczamy z drogi. Tacy pracownicy są już w chrześcijaństwie. Kto zobaczy to dzieło? Kto będzie się modlił? Kto będzie dołał w trąbę? Wasze dzieło jest pomyślne. Wykonujecie normę liczby chrztów. Musimy robić to wszystko. Potrzebujemy setek więcej kościołów. Wiele więcej osób wyszkolonych. Ale z Bożego punktu widzenia wszystko to jest aspektem Jego głównego dzieła budowania. Następnie musimy zobaczyć, że Bożym najwyższym wymaganiem wobec tych, którzy kochają Pana i szukają Go, jest to, aby zostali razem zbudowani jako Boże mieszkanie. To jest najwyższe wymaganie. Podobnie najwyższą cnotą tych, którzy podążają za Panem i radują się Panem, jest, aby naprawdę byli częścią tej budowli, aby zostali wbudowani. Tematem naszego poselstwa jest Chrystus, kamień na Bożą budowlę z siedmiorgiem oczu Jahwe. Pozostało nam jeszcze około 53 minut, zgodnie z tym, co Pan mi odmierzył w duchu. Postaramy się zacząć przy pomocy trzeciego hasła, które teraz przeczytam. Chrystus jest wszystkim na Bożą budowlę. Jako kamień o siedmiorgu oczu z wyrytym na nim napisem, kamień szczytowy łaski przelewa teraz do naszej istoty to, kim jest i czego dokonał. Dzięki temu, stając się tacy sami jak On w życiu i naturze, lecz nie w bóstwie, możemy być Jego powieleniem, zdatnym do budowania Bożej świątyni. Ponieważ Księga Zachariasza nie jest bardzo znana, chciałbym przeczytać Wam około 5 wersetów, które są związane z naszym tematem, żeby były dla nas świeże. Zachariasza 3:9. Bo oto na kamieniu, który położyłem przed Jozuem, a na jednym kamieniu jest 7 oczu, wyryję napis, mówi Pan zastępów, i jednego dnia zmarzę winę tej ziemi. Rozdział 4, wersety od 7 do 10. Kim Ty jesteś, wysoka góro? Wobec Zorobabela staniesz się równiną. On położy kamień na szczycie wśród okrzyków. Łaska, łaska na nim. I doszło mnie słowo Pana tej treści. Ręce Zorobabela położyły fundament pod ten przybytek i jego ręce wykończą go. I poznacie, że Pan zastępów posłał mnie do was, bo ci, którzy gardzili dniem małych początków, będą się jeszcze radowali, gdy zobaczą kamień szczytowy w ręku Zorobabela. Te 7 lamp to oczy Pana. One to przepatrują całą ziemię. Teraz przechodzimy do konspektu 1. Boża budowla stanowi zespolenie Boga z człowiekiem. Zbiorowy wyraz trójjedynego Boga i powiększenie Boga. Boża budowla to trójjedyny Bóg budowany w nas jako życie, w wyniku czego stajemy się Jego zbiorowym wyrazem, powiększeniem i poszerzeniem Boga. Teraz jeszcze zwięzła definicja tych trzech elementów opisujących Bożą budowlę. Zasadą Bożej budowli jest to, że Bóg budowuje siebie w nas i wbudowuje nas w samego siebie. Centralną myślą Biblii jest to, że Bóg szuka budowli, która jest zespoleniem Jego samego z człowieczeństwem. Gdy przeczytacie rozdział o poznaniu woli Bożej w doświadczeniu życia, znajdziecie zdanie, które jest podobne. Potrzebujemy uzyskać wyniesioną wizję Bożej woli. Bożą wolą jest zespolić się z wami. Dlatego Bożą wolą dla twojego życia będzie to małżeństwo, ta praca, ta sytuacja, to życie Kościoła, ta służba, która pozwoli mu zespolić się z tobą. Jeśli mamy wizję Bożej budowli, nawet na jej początkowym etapie, widzimy wizję, budowanie, to jest zespolenie boskości z człowieczeństwem, czasem możemy pomodlić się. Panie, zespól się ze mną. Boża budowla to zbiorowy wyraz trójjedynego Boga. Aby coś wyrażać, musisz tym się stać. Opowiem wam taką ilustrację, taką domową ilustrację. Mieliśmy w domu psy. Dwa psy pasterskie, koli z włosami, które przykrywały ich pysk. I w domu jeszcze mamy zdjęcie takiego psa z wersetem z Rzymian, który mówi: tęsknię, aby cię zobaczyć. Pies numer trzy był miniaturowym pudlem o imieniu Studley. Wszystkie te trzy psy przywiązywały wagę do swojego terytorium. Gdy ktoś pukał do drzwi, przybiegały, czekały, machały ogonem. Gdy zastanawiałem się nad psychiką tego pudla, stwierdziłem, że chciał być jak te duże psy, jak te psy pasterskie z brodą, z głębokim głosem, których ogony były jak siekający miecz. I Studley chciał być wielkim psem, ale mógł jedynie powiedzieć hał, hał. A jego ogonek był jak mały kołek, nie mógł nim machać, tylko wibrować. Nie mógł wyrażać tego, czym nie jest. Nie mógł potrafił powiedzieć, że chcę być wyrazem wielkiego psa. Aby wyrazić Boga, musisz stać się Bogiem w życiu i naturze, ale nie w bóstwie. Dusza jest organem, który wyraża. To znaczy, że dusza musi być przeobrażona, aby spełniony trójjedyny Bóg jako duch w naszym duchu przesycił i przeniknął naszą duszę i promieniował z niej. Następnie potrzebujemy zbawienia od indywidualizmu i niezależności żeby być zbiorowymi w naszej istocie, dla Bożego zbiorowego wyrazu. Następnie Boża budowla to powiększenie Boga. Oczywiście Bóg w sobie samym nie może powiększyć się. Jest już nieskończony. Lecz Kolosjan 2:19 mówi, że ciało rośnie wzrostem Bożym. Bóg powiększa się i poszerza w sensie wzrostu w nas, nie w samym sobie. Tak jak krzew winny rozprzestrzenia się po całej ziemi, przynosi owoc dla otoczenia chwałą Ojca. To pozwoliło nam pokrótce spojrzeć na dogłębne znaczenie budowania. Jest to częścią wiodącej wizji. To jest częścią dopełniającej posługi Pawła. Muszę wam coś powiedzieć. Na początku lat 80. w hrabstwie Orange County, na sali spotkań przy ulicy Ball Road, Bradley miał konferencję o dopełniającej posłudze Pawła. Poselstwa te zostały wydane jako część większej książki. Wiecie, co nam powiedział 2 lub 3 tygodnie po tym spotkaniu? Powiedział, te poselstwa dla was nic nie znaczyły. Zdawał sobie sprawę, że byliśmy zajęci innymi rzeczami. Przyjechaliśmy do hrabstwa Orange, aby być wyrocznią, miejscem wypowiadania posługi wieku, lecz nadal pozostawaliśmy pod wpływem niezdrowych zdarzeń, które miały miejsce pod koniec lat 70. Jednak nasz brat pocieszał się. Czy te poselstwa w tamtym czasie znaczyły dla nas nic, czy nie? Pocieszał się tym, że były wydane drukiem. I wcześniej czy później ktoś je odnajdzie, doceni je, będzie się modlił o tych sprawach i wypełni je. Nie chcę, żeby Pan musiał udać się do następnego pokolenia. Czy wy chcecie tego? Nie powinniśmy niczego brać za pewnik. Tak, to widzimy. Tak, tamto też widzimy. Gdyby Bradley tu był, wierzę, że ukorzyłby znowu wszystkich nas współpracowników. Powstań, opowiedz nam o centralnej wizji Pawła. Potem rozwiń to, czy doktrynalnie? Wiodąca wizja, czy została wbudowana w Twoją istotę? Czy prawda została wypalona w Twojej istocie? Czy nie da się jej wymazać? Czy usługuje Ci życiem? Gdy tylko przypomnisz sobie jakąś prawdę, życie w niej zaleje całą Twoją istotę i ożywi Cię. Tego nam potrzeba. I to jest na sercu Pana. Jednak szkoleni, podekscytowanie nie przetrwa nawet do wieczoru w Dzień Pański. Musimy otwierać naszą istotę i dotykać Pana z wyćwiczonym duchem. Mówić Mu, że jesteśmy gotowi, chętni, żeby zobaczyć wizję Bożej budowli i kamienia z 7 oczyma, które przelewają Jego w nas, by uczynić nas Jego powieleniem, żeby powstał zbiorowy wyraz, to zespolenie boskości człowieczeństwa, to powiększenie Boga. Później będziemy się modlić o to. Nie będziemy modlić się jak niektóre osoby w ciągu tych 21 dni. Panie, uczyń mnie uprzejmym, pokornym, mniej dumnym. Spraw, żebym nie troszczył się o akceptację przez innych ludzi. Zapomnijcie o tym. Pomódlmy się, Panie, uczyń mnie Tobą. Spójrz na mnie, Panie. Przelewaj siebie we mnie. Zapominam o tym, czym jestem. Nie proszę, żebym był lepszy. Uczyń mnie częścią Twego zbiorowego wyrazu. On czeka na takie modlitwy, szczere modlitwy. Nie na cytaty modlitw innych osób. Modlitwy z ognia, które płonie w waszej istocie. Przejdźmy dalej. W Bożej budowli Chrystus jest wszystkim. Bożej budowli Chrystus jest skałą, skałą wieków. Skałą tą jest Chrystus, ucieleśnienie trójjedynego Boga i Jego zwieńczenie w wyniku kroków, jakie podjął w swoim procesie. Skałą na budowę Bożej świątyni jest przetwarzany trójjedyny Bóg. Chrystus jest żywym kamieniem na Bożą budowlę. Żywy kamień to taki, który nie tylko ma życie, lecz również w tym życiu rośnie. To Chrystus, Chrystus na Bożą budowlę. Możecie mieć odczucie, że jest w was chleb, że jest w was żywa woda. Może zjedliście trochę winogron z pięknej ziemi, trochę granatów. To wspaniałe. Ale potrzebujemy stać się żywymi kamieniami. Musimy mieć odczucie, że jest w nas solidna, żywa osoba, która poszerza się w naszej istocie, czyni nas ważkimi. Jak bardzo ważkimi będziecie, bracia, za 20 lat? Ale nie śmiertelnie poważnymi, lecz ważkimi na sposób życia. Żywymi kamieniami. Ważkimi, niewzruszonymi. Nic wami nie wstrząśnie. Może wasze serce będzie złamane? Tymczasowo będziecie zniechęceni? Ale jest skała, jest kamień, który poszerza się w twojej istocie. Czyni cię człowiekiem kamieniem. Gdy przyjmiemy Chrystusa, który jest naszym nasieniem życia, musimy dalej wzrastać, by doświadczać Go jako kamienia, który żyje w nas. Jak wielu ma brzemię o gorliwą modlitwę za wzrost w życiu? Czego potrzeba małżeństwu po 60, którzy nie wzrastali przez 35 lat, aby przebudzili się ze swego rozpaczliwego stanu? Kto będzie się o nich modlić? Panie, spraw, żeby rośli ku dojrzałości, zanim umrą. Nie pozwól im pozostać takimi jeszcze kolejny rok. Niech rok 2013 nie zakończy się bez wzrostu w setkach i tysiącach spośród nas. Panie, daj nam rok normalnego wzrostu. Spraw, żeby kamień rósł w nas. W ten sposób czyni nas żywymi kamieniami, przeobrażonymi Jego kamienną naturą, abyśmy zostali zbudowani ze sobą. To jest zasada, to jest cel, to jest wynik. Winogrona nie budują się razem, manna nie buduje się razem, budują się ze sobą kamienie. Potem zaczniesz się modlić, abyś był przemieniony kamienną naturą. Wtedy Pan przyjdzie i spyta, dlaczego? Wtedy przyjdzie wizja i powiesz, Panie, dla Twojej budowli oddaję wszystko. Rośnij we mnie, dla budowli. Wtedy będziemy zbudowani z innymi na duchowy dom. Pan Jezus Chrystus, Wszechzawierający, Chrystus i Syn Boga Żywego jest jedynym fundamentem, jaki Bóg położył pod swoją budowlę. Tylko On jest fundamentem boskiej budowli. Cenimy posługę wieku i wizję wieku. Szanujemy sługę wieku. W moim duchu szanuję, gdy czytałem te słowa, szanuję sługę wieku. Lecz Chrystus i tylko Chrystus jest naszym jedynym fundamentem. D. W Bożej budowli Chrystus jest kamieniem narożnym. Chrystus, który jest kamieniem narożnym, łączy ze sobą dwie ściany. Jedną tworzą wierzący żydowscy, a drugą wierzący pogańscy. Pragniemy zobaczyć to w Jerozolimie i zobaczymy to w Jerozolimie. Kiedy Pan odzyska Kościół w Jerozolimie, nie będzie jak ten Kościół, który zniszczył w 70 roku naszej ery. To będzie jeden nowy człowiek, to będzie ciało Chrystusa. To będzie kamień narożny, będą tam Żydzi, poganie, będą Arabowie, będą Palestyńczycy, będą Izraelici, będą Rosjanie, będą tam Grecy, a Chrystus będzie wszystkimi i we wszystkich. Z pewnością muszą być też mesjańscy Żydzi, których powali na ziemię niebiańska wizja i którzy porzucą judaizm jak Paweł i przyłączą się do braci, aby zostać połączonymi przez kamień narożny. Czy nie wierzycie, że wolą Bożą jest to właśnie uczynić w Jerozolimie? Panie, uczyń to w Jerozolimie. Cały Kościół modli się o to. Zbuduj Kościół, którego nie mogłeś zbudować w pierwszym wieku. Wierzę, że Pan jest szczęśliwy, kiedy słyszy taką modlitwę. Niezależnie od tego, czy jesteśmy Żydami, czy poganami, zostaliśmy zbawieni, aby w Chrystusie złączyć się przez wzgląd na Bożą budowlę. 3. Ze względu na Bożą budowlę, świątynię, Chrystus jest kamieniem siedmiorgiem oczu. To serce tego poselstwa. Wymaga ono więcej przemawiania, ale ograniczonego. Wierzę, że przemawianie jest ograniczone. Mniej słów dociera przez człowieka. W tej sprawie będzie więcej okazji dla siedmiu duchów Bożych, aby przemawiały, przenikając do głębi naszej istoty. Kamień, który położono przed Jozuem w Księdze Zachariasza 3:9, przedstawia w formie typu Chrystusa kamień na Bożą budowlę. B. Jahwe wykonał ryt na kamieniu, co oznacza, że Bóg będzie pracował nad Chrystusem, który jest kamieniem, w celu zwieńczenia Bożego odkupienia, zbawienia i budowli. Pan przyszedł jako kamień na krzyżu, wykonano na nim ryt. Gdy pojawił się w zmartwychwstaniu z duchowym ciałem, mógł wypełnić żądanie Tomasza. Włóż palce w moje rany, w moją rękę. Noszę znaki rytu nawet w zmartwychwstaniu. Gdyby ten kamień nie otrzymał rytu na krzyżu, gdy wypełniał sprawiedliwe wymagania Boga dla naszego odkupienia, Bóg nie mógłby sprawiedliwości przelać siebie w Chrystusie, aby uczynić nas Jego powieleniem. Jednak na tym kamieniu wspaniałym wykonano coś zostało wyryte. Gdy Chrystus umierał na krzyżu, Bóg wykonał na nim ryt. Bóg wycinał swego jedynego Syna dla odkupienia, dla zbawienia, lecz ostatecznie dla budowania. Gdy list do Hebrajczyków mówił o radości postawionej przed Panem, gdy był na krzyżu, nie wiem, czym ona jest, nie jest to wyraźnie objawione, ale wierzę, że musi to być wizja wyniku Jego śmierci i zmartwychwstania. Jego powielenie, Jego ciało, Jego oblubienica, miasto Boże, święte miasto. Nie umarł On, abyśmy my zostali zbawieni tylko, odkupieni, by przebaczono nam, by nas oczyszczono i usprawiedliwiono. Umarł, abyśmy stali się kamieniami na Bożą budowlę. Dwa, oznacza to, że Chrystus, na którym Bóg pracował, pewnego dnia musiał usunąć grzech ziemi Izraela. Tym dniem był dzień Jego ukrzyżowania. Chrystus, Baranek Boży, dzięki śmierci na krzyżu, składził grzech świata. Teraz więc widzimy, że jest kamieniem barankiem z siedmiorgiem oczu. Pragnie, żebyśmy przyszli do Niego, żeby On nas oglądał. Możecie skupiać się na siedmiorgu oczu, na płonącym ogniu i powiedzieć, to mnie przeraża, to może być bolesne, to mnie obnaży. Obawiam się tego. Pamiętajcie, że najpierw został barankiem, potem kamieniem. Jest barankiem, aby zastosować wobec nas odkupienie, przebaczyć nam, oczyścić Ciebie, obmyć Ciebie, odzyskać Ciebie, być wszystkimi ofiarami dla Ciebie. Teraz masz pokój. Teraz możesz otworzyć Twoją istotę na Niego, jak na kamień, który ma siedem oczu, które patrzą z każdej strony na Ciebie i powiedzieć, Panie, otwieram moje serce na Ciebie. Chcę być z Tobą. Spójrz na mnie. Wejrzyj do głębi mej istoty i przelewaj samego siebie we mnie. Panie, spoglądam na Ciebie, tak jak w drugim liście do Koryntian 3:18, z odsłoniętym obliczem, oglądam i odbijam chwałę Pana. I kiedy Ty patrzysz na mnie, czynisz mnie takim samym jak Ty, krok po kroku. Te siedmioro oczu na kamieniu Chrystusie to siedmioro oczu Jahwe i siedmioro oczu Baranka Chrystusa, którym jest siedem duchów Bożych, siedmiokrotnie wzmocniony duch. Te siedem w Księdze Zachariasza 4:10, siedmioro oczu na kamieniu, w wersecie 3:9, to siedmioro oczu Jahwe, jak również siedmioro oczu Baranka. Siedmioro oczu kamienia, siedmioro oczu Jahwe, siedmioro oczu Baranka. Siedmioro oczu Baranka służy odkupieniu. Siedmioro oczu kamienia służy budowaniu. Siedmioro oczu Jahwe służy zarządzaniu. Kamień, Jahwe i Baranek są jedno. Chrystus jest odkupieńczym barankiem i kamieniem budowlanym, jak również Jahwe. Chrystus jest kamieniem, barankiem. Barankiem w celu dokonania odkupienia i kamieniem na budowlę. Gdy przyzwyczajicie się do takich wyrażeń i będziecie uwolnieni od modlenia się według swoich nawyków, możecie uzyskać odczucie, aby modlić się. Baranku, kamieniu, kocham Cię. Dzień Boży, baranku, kamieniu, poświęcam Ci ten dzień. Poświęcam Ci siebie dzisiaj. Oczyść mnie Twoją drogocenną krwią, baranku Boży. Obieram Cię za ofiarę za grzech i wykroczenie, baranku Boży. Robię to, abyś Ty i ja mieli pokój, aby mógł przybliżyć się do Ciebie, abyś mógł mnie oglądać. Niczego nie muszę się obawiać. Nie jestem tu, aby być świadomym stanu swojego ja. Nie będę popadał w introspekcję ani wykopywał złych rzeczy przeciwko mnie. Coraz bardziej jestem świadomy Ciebie, baranku, kamieniu, lwie, baranku, kamieniu, Jahwe. Dziękuję Ci, że wszystko zrobiłeś, co było potrzebne, żeby mógł wpatrywać się w Ciebie bezpośrednio. Teraz zaczynam widzieć Twoją ekonomię. To jest Twój plan i zarządzanie, abyś mógł przelewać siebie we mnie, w Twojej istocie i naturze, we wszystkim, czego dokonałeś, abyś dosięgnął każdej części mojej istoty i przeobraził mnie. Chcesz tego dokonać dla miasta z Jaspisu, dla Nowej Jeruzalem. Na koniec będziecie zbawieni od swego ja, od swej małostkowości, od świadomości swego ja. Będziecie szczęśliwi, gdy powiecie Panu: Panie, jestem zadowolony. Jestem jednym wśród dziesiątek milionów synów Bożych w mieście z Jaspisu. Nie chcę być inny, to byłaby duma. Jestem zadowolony, że jestem częścią Twego zbiorowego, powszechnego wyrazu. Widzę więcej niż tą ziemię, niż ten wiek. W pewnym sensie nawet widzę więcej niż królestwo, Twój odwieczny zamiar. I drogi Panie, dla Twojej budowli, dla Twojego zbiorowego wyrazu i poszerzenia, przelewaj siebie samego we mnie dzisiaj tak wiele, jak tylko możesz. To musi mieć miejsce każdego dnia. Jeśli jesteś zbyt gorliwy w swoim naturalnym życiu i modlisz się, aby to dokonało się dzisiaj, jutro na spotkaniu i tak do tego wrócimy. Bo możemy przyjąć na raz tylko pewną ilość. Sposób życia to sposób stopniowego postępu. Jak rozwinąłeś się z jednej komórki w łonie matki do dorosłej osoby? Byłoby to dziwaczne, gdyby ten rozwój odbył się przez 24 godziny. Uczcie się być zadowoleni, jak radzi nam brat Lee, ze zwyczajnych dni w boskim udzielaniu. Dzień po dniu, każdego dnia przychodzimy do Niego. Dobrze. Siedmioro oczu Chrystusa to siedem duchów Bożych. Wskazuje to, że Chrystus i Duch Święty, choć odrębni od siebie, są jednak nierozdzielni. Duch Święty jest istotowo jedno z Chrystusem. Duch to Jego oczy. Siedmioro oczu łączy się ze sobą Jahwe, baranka i kamień. Baranek jest kamieniem, a kamień jest Jahwe. Z jednej strony ogromnym trudem było dla brata Lee połączenie wszystkich tych porcji słowa. Zalecam, abyśmy przynajmniej dzisiaj podeszli do tego w prosty sposób i skupili się na tym, co jest w konspekcie, to ekstrakt z kryształów. Przynieśmy do Pana w modlitwie: o baranku, kamieniu, Jahwe, kocham Cię. Musimy uczyć się modlić słowami posługi, które przyswoiliśmy w sferze Bożej ekonomii. Nie módlcie się o to, żebyście byli pokorni i cierpliwi i miłujący. To są modlitwy o samoudoskonalenie. Módlcie się o powielenie baranka kamienia. To przyciągnie Jego uwagę. Trzy, to, że Chrystus, Baranek Boży, jest kamieniem budowlanym siedmiorgiem oczu, objawia, że siedmioro oczu Chrystusa służy Bożej budowli. Przypuśćmy, że teraz wszyscy zatrzymujemy się i wewnątrz oglądamy baranka, kamień Jahwe w naszym duchu i zgodnie z naszymi różnymi sytuacjami On spogląda na nas, przelewa siebie samego w nas. Jest nas 4500 i jeszcze dziesiątki tysięcy. Z Jego punktu widzenia wszystko to służy budowaniu. Zostaliście wybrani, żeby być częścią tego. Jesteście ważni, ale nie jesteście centrum. Pan chce was zyskać, rosnąć, przeobrażać, doskonalić was, abyście zagubili się w wiecznym, zbiorowym wyrazie Trójjedynego Boga. Jesteście w sferze, gdy nie ma świadomości swego ja. Wiecie dlaczego? Bo nie ma już tego ja, którego moglibyście być świadomi. Jest tylko świadomość Chrystusa, świadomość ciała, świadomość nowego człowieka, świadomość królestwa, świadomość oblubienicy, świadomość nowej Jeruzalem. Wiem, siostry, że popadacie w introspekcję i jesteście świadomi swego ja. Nie jestem tym w ogóle zniechęcony. Wszyscy jesteśmy tacy sami. Po prostu dalej wpatrujcie się w kamień. Zobaczymy, gdzie będziecie na letnim szkoleniu. Patrzę właśnie na ciebie. Nie chcę wymawiać twojego imienia, bo nie chcę cię niepokoić, ale gdy przyjedziesz na szkolenie, będziesz miała więcej Chrystusa w swojej istocie, niż masz w tej chwili. Ponieważ wierzę, że poświęcisz 190 dni na wpatrywanie się na baranka, kamień Jahwe z siedmioma oczyma. On będzie patrzył na ciebie, nie aby cię przestraszyć. Myśl o siedmiorgu oczu może być przerażająca, aż uświadomisz sobie, jaką osobę przedstawiają te oczy. Co on wyraża przez swoje oczy? Jego tęsknotę, jego miłość, jego troskę. Jego wyrozumiałą łagodność, a on po prostu roztopi twoje serce. 4. Chrystus jest kamieniem budowlanym siedmiorgiem oczu, siedmioma duchami. Wlewa on w nas siebie, aby przeobrazić nas w drogocenne materiały, abyśmy byli szczególni i duchowi, abyśmy zostali wystawieni na jaw jako próbki niezwykłej, niesamowitej duchowości, nie dla Bożej budowli. Dobrze jest prowadzić to w nasze modlitwy. W końcu to będzie w nas. To, co jest na Bożym sercu, będzie powielone w Twoim sercu. Wtedy Twoja modlitwa stanie się modlitwą bez wysiłku. Będziesz modlił się górującymi modlitwami w boskiej i mistycznej sferze. Modlitwa Boga będzie Twoją modlitwą. Nasza modlitwa zawsze obnaża lub wyraża naszą istotę. Tak więc nasz drogi, cierpliwy, wyrozumiały Bóg obserwował wielu z nas 321 dni. Zachęcał nas, motywował. Idź naprzód, dopiero zaczynamy. Uczymy się, ale w końcu będziemy mieli modlitwę Boga, modlitwę wieku, modlitwę ciała, górującą modlitwę, taką jak nasz brat Paweł. Brat Lee wygłosił poselstwo w oparciu o 3 rozdział listu do Efezjan, lecz zanim przeszedł do treści modlitwy, mówił o tym, o duchu i postawie Pawła wyrażonych w tej modlitwie. I podaje ilustrację. Para narzeczeńska zaręcza się, powiedzmy, że zaręczyli się podczas szkolenia. Siostra spotyka inną siostrę i mówi: cześć, co u ciebie? Cieszę się, że cię... O, co to za metalowy krążek masz na sobie? Właśnie zaręczyłam się, jestem zakochana. Wyjdę za mąż. I bez wysiłku mówisz o tym, ponieważ to jest w twojej istocie, jest w twoim duchu i w twojej postawie. Ale kiedy Paweł zaczynał modlić się, wyrażał to, co się troszczył w swojej istocie. To, co było na jego sercu, wypowiadał. Co było w jego duchu, co było dla niego ważne, więc zgiął kolana i modlił się modlitwą 3 rozdziału listu do Efezjan. Im więcej stajemy się powieleniem Chrystusa, który jest również arcykapłanem stawiającym się za nas i duchem w nas stawiającym się za nas, nasze modlitwy pójdą naprzód w mocy, we władzy, będą górujące. Pójdziemy naprzód z chwały chwałę. Odzyskiwanie dopiero dotknęło brzegu szaty zbiorowej modlitwy. Lecz my idziemy naprzód i dalej. Teraz i w nadchodzących latach. Wierzę, że osiągniemy wyżyny, których w poprzednich latach nie osiągnęliśmy. Nie będziemy zazdrościć modlitw w Księdze Dziejów Apostolskich. Będziemy modlili się modlitwami Syjonu, modlitwami ciała. A w końcu, gdy będziemy w rzeczywistości budowli, w rzeczywistości ciała Chrystusa, będziemy modlić się: przyjdź, Panie Jezu. Nie będzie najmniejszego zastrzeżenia w naszej istocie i zawahania, ponieważ będziemy chcieli, żeby Pan Jezus przyszedł dokładnie tutaj, dokładnie teraz i żeby zabrał nas na tron. Siedmioro oczu Chrystusa, który jest barankiem i kamieniem, czyli siedem duchów Bożych, jest wyrazem Chrystusa w Bożym poruszaniu się, służącym Bożej budowli. Te siedmioro oczu poruszają was. Nie siedzisz tylko bezwładnie na krześle. Masz wiele uczuć o Pańskie rozprzestrzenianie się. Wiele uczuć o nowych, żeby przyszli do Pańskiego odzyskiwania. Wiele uczuć o setki dzieci Kościoła, żeby były pasione zgodnie z Ezechiela 34 i przyprowadzone z powrotem. Wiele uczuć o wiele spraw. Co się stanie, gdy dotkniemy wstawiennictwa, modlitwy o świętych, które obejmują całe kraje, kontynenty, stawianie się o świętych. To nie ma końca, ponieważ stajemy się powieleniem tego kamienia, który ma siedmioro oczu dla Bożej budowli. Teraz zdajemy sobie sprawę, że dla budowli potrzebuje, aby więcej osób zostało zbawionych w roku 2013. Potrzebuje, aby więcej ludzi zostało zbawionych na miasteczkach studenckich i przyprowadzonych na pełnoczasowe szkolenie. Potrzebuje więcej migracji i kościołów. On potrzebuje wszystkich tych rzeczy, abyśmy się o nie modlili najlepiej, jak możemy. Lecz rządzi nami wizja. Wszystko to służy budowaniu. Gdy Pan na nas patrzy, Jego siedmioro oczu nam go wlewa. Przenosi On w nas swoją wewnętrzną istotę za pośrednictwem oczu. Nie znam niczego bardziej cennego niż to. I o ile możemy, radujmy się Panem na spotkaniach. Jednak nic nie może zastąpić Twojego osobistego, prywatnego, serdecznego, duchowego, ukrytego kontaktu z Panem. Jeśli nie wiesz, jak to zrobić, po prostu powiedz Mu. Jak wiecie, ja też o tym mówiłem wiele lat temu. Nie wiem, jak z Tobą przebywać. Zacznę od tego, że nie widzę Cię, a Ty mnie widzisz. Staje się, że nie ma tu pełnej równości, ale jest to wiek tajemnicy, wiek wiary. Więc, Panie, proszę, wyszkól mnie, jak mam przebywać z Tobą w autentyczny sposób, jak z Tobą rozmawiać. Nie chcę być religijny, nie chcę być w cudzysłowie pobożny, nie chcę być w cudzysłowie duchowy, nie chcę mieć żadnych rytuałów ani form. Nie chcę mieć porannego ożywienia bez ożywienia. Chcę być ożywiony. Odmawiam, nie chcę być martwy, ani naturalny. Chcę, żebyś Ty wlewał swoją istotę we mnie. Dla Bożej budowli. Przechodzimy do kamienia szczytowego. Ze względu na Bożą budowlę, Chrystus jest kamieniem szczytowym łaski. Łaski dla zaopatrzenia, dla radowania się. Im więcej idziemy naprzód budowli, pojawia się łaska i zaopatrzenie, i radowanie się. W Bożej budowli Chrystus jest kamieniem fundamentowym, na którym budowla ta się spiera, kamieniem narożnym, który łączy ze sobą członki Jego ciała pochodzące z pogan i Żydów, oraz kamieniem szczytowym, który w tej budowli wszystko wieńczy. Kamień szczytowy z okrzykami łaska, łaska Mu, symbolizuje Chrystusa, który jest kamieniem łaską, na którym znajduje się siedmioro oczu Jahwe. Służy to ukończeniu odbudowy Bożej świątyni. Teraz kamień jest łaską. Jest tu zaopatrzenie. Proponuję, abyście nauczyli się modlić każdego ranka. Panie, proszę, zaopatrz mnie dzisiejszą porcją łaski. Ten kamień sprawi, że będziecie bardziej szczęśliwi niż kiedykolwiek. Imię tego kamienia to łaska. Nawet łaska, łaska Mu. Będziecie przykryci łaską. Budowla będzie przykryta łaską. Tak wiele radości i zaopatrzenia, wiele przelewania, wpajania, powielania. To cudowny, wspaniały kamień z siedmiorgiem oczu. Położyć kamień szczytowy to ukończyć budowlę. Kamień ten jest typem Chrystusa. Okrzyki łaska, łaska mu wskazują, że kamień jest łaską. Kamień szczytowy jest łaską dla nas od Boga, a łaską tą jest Chrystus. Kamieniem szczytowym jest Chrystus, który jest łaską dla nas od Boga i nakryciem Bożej budowli. Łaska, łaska, aż po szczyt. Dobrze, przechodzimy do ostatniej sekcji. Zgodnie z naszą miarą, porcją, poświęcimy na to jakieś 10 minut, pozostawimy wiele miejsca na wasze podążanie za Panem, aby Duch prowadził i oświecał was. Dzięki wlewaniu się siedmiokrotnie wzmocnionego Ducha, siedmiorgo oczu Chrystusa, który jest wyrytym kamieniem, stajemy się tacy sami jak Chrystus w życiu, naturze i wyrazie na Bożą budowlę. Najwyższy szczyt boskiego objawienia, przebóstwienie, służy budowaniu. Bez tego nie ma sposobu, aby mieć nową Jeruzalem. Szczytem boskiego objawienia jest to, że Bóg stał się człowiekiem, aby człowiek mógł stać się Bogiem w życiu i naturze, lecz nie w bóstwie, i doprowadził do powstania i zbudowania organicznego ciała Chrystusa, zbiorowego wyrazu trójjedynego Boga. To jeden z trzech elementów nowego przebudzenia. Jeśli będziecie o tym myśleli, czytali, a nic z was się nie wydarzy, może to jest dla was tylko doktryną, ale coraz więcej z nas może zaświadczyć, że dotknęliśmy tej sprawy szczytu boskiego objawienia. To nas ożywiło. Boskie życie płynie. Stajemy się Bogiem w życiu i naturze, ale nie w bóstwie. Dla Jego zbiorowego wyrazu. Panie, przebóstwij mnie, przesyć Chrystusem dla ciała, dla oblubienicy, dla Królestwa, dla Nowej Jeruzalem. B. Pismo Święte objawia, że Bóg zamierzył uczynić swój wybrany, odkupiony i odrodzony lud powieleniem Chrystusa na Bożą świątynię. Ciało Chrystusa, który jest zbiorowym wyrazem trójjedynego Boga. Mamy 5 przykładów, a w każdym z nich jest jeden czynnik, który czyni to możliwym. Jeden. Pieśni nad pieśniami widzimy, że poszukujący, którzy miłują Pana, są powieleniem Chrystusa, dzięki czemu stają się Bożą świątynią i zbiorową szulamitką. Jaki tu jest czynnik? Jest nim miłość w boskiej historii miłosnej, która zaczyna się od pocałunku. Niech mnie pocałuje. Niech nikt nie przeszkadza. Niech mnie pocałuje pocałunkiem swoich ust. Nie w policzek, nie w opuszek ucha, nie w nos, pocałunkami jego ust, ponieważ go kocham. Musimy uczyć się żyć w boskiej historii miłosnej. To uczyni nas szulamitką. 2. W świetle Ewangelii Jana Chrystus uzyskał powielenie na Bożą budowlę. Pan Jezus, który jest ziarnem pszenicznym, wpadł w ziemię i umarł, dzięki czemu zrodził wiele ziaren zmartwychwstaniu, które są Jego powieleniem. W zmartwychwstaniu Chrystusa jesteśmy Jego powieleniem. W swoim zmartwychwstaniu udzielił On nam boskiego życia i uczynił nas takimi samymi jak On w życiu i naturze, a przez to swoim powieleniem na Bożą budowlę, Bożą świątynią. Zniszczę tę świątynię, a za 3 dni ja z niej wzbudzę ją. To śmierć i zmartwychwstanie. Drodzy bracia i siostry na szkoleniu, my wszyscy jesteśmy na tej samej drodze. Jesteśmy wprowadzani w zmartwychwstanie. Młodzi bracia, już dorośli, którym możemy zaufać w posłudze i w Kościele, to bracia, których naturalne zdolności zostały złamane, położono im kres, są ukrzyżowane i wprowadzone w zmartwychwstanie. Możecie nie widzieć tej różnicy i chlubić się swoją zdolnością, ale my widzimy różnicę i ciało zna tę różnicę. I ciało jest gotowe, by odrzucić was całe wasze życie, jeśli nie pozwolicie, żeby naturalne zdolności przeszły przez śmierć i weszły w zmartwychwstanie. Ten fakt, że tu jesteś, świadczy o zmartwychwstałym życiu Chrystusa. 3. List do Rzymian zawiera głęboką myśl. Bóg stał się człowiekiem, aby grzesznicy w pełnym Bożym zbawieniu mogli zostać odkupieni, odrodzeni, uświęceni, odnowieni, przeobrażeni, upodobnieni i otoczeni chwałą, i w ten sposób stali się synami Bożymi, którzy są tacy sami jak Bóg w życiu i naturze oraz członkami ciała Chrystusa. Kiedyś byliśmy grzesznikami, a teraz jesteśmy w procesie stawania się otoczonymi chwałą, synami Bożymi. To, że jesteście tu, świadczy o tym, że jesteście w boskim udzielaniu. Rzymian 8 jest miłość, zmartwychwstanie, boskie udzielanie. 4. List do Hebrajczyków objawia, że dzięki funkcji prawa życia stajemy się powieleniem Chrystusa, pierworodnego Syna Bożego, a przez to Kościołem, który jest żywym połączeniem licznych synów Bożych. Funkcją prawa życia nie jest głównie regulowanie nas, ale kształtowanie nas, upodobnianie nas do obrazu pierworodnego Syna Bożego. Jest nią zbawianie nas od podobieństwa do swego ja, od wyrażania siebie, od bycia osobliwym. Wszyscy będziemy zbawieni do końca. Mamy arcykapłana w niebiosach, który zawsze żyje, aby stawiać się za nami. On może zbawić nas do końca. Tych, którzy przychodzą do Boga, poprzez Niego. Przychodźcie do Niego. On jest barankiem, kamieniem Jahwe, z siedmiorgiem oczu. Patrzcie na Niego. On jest łaską, zaopatruje was, jest waszą radością. Wtedy załącza się prawo życia i działa w was, kształtuje was, wybawia was od wyrażania swego ja, wybawia was od bycia osobliwym, czyni was dokładnie takimi samymi jak pierworodny Syn Boży. Fakt, że jesteśmy tutaj, świadczy o tym, że działa prawo życia, upodobnia nas. I 5. W Księdze Objawienia żywa osoba Jezusa jest wyrazem i świadectwem Boga, a Kościół świadectwem Jezusa, Jego zbiorowym wyrazem. Taki Kościół, powiększony Chrystus, jest powieleniem świadectwa i wyrazu Boga w Chrystusie i znajduje zwieńczenie w Nowej Jeruzalem, ostatecznym i zwieńczonym wyrazie zbiorowym trójjedynego Boga w nowym niebie i nowej ziemi. Teraz mamy słowo w Księdze Objawienia, które krystalizuje ten proces i ten wynik. To słowo to jaspis. Ten, który jest na tronie w Księdze Objawienia 4, ma wygląd jaspisu. Całe miasto ma wygląd jaspisu, zwłaszcza mur. Posłuchajcie tego. Poprzez miłość boskiej historii miłosnej, poprzez doświadczanie życia zmartwychwstania Chrystusa, przez boskie udzielanie boskiej Trójcy, poprzez funkcję upodobniania prawa życia, poprzez przelewanie baranka kamienia w nas, wszyscy staniemy się małym kawałkiem jaspisu Boga. Gdy będziecie nas widzieć, zobaczycie Boga, zobaczycie zbiorowy wyraz trójjedynego Boga. Wszyscy będziemy tam rozpoznawalni. Pan wywyższy zachowa i utrzyma nasze cechy stworzone przez Boga. Ale wszyscy będziemy jaspisem. To ten jeden sposób na rozwiązanie problemu koloru skóry wśród ludzi. Wszyscy staniemy się zieloni. Prawda? Wszyscy będziemy jaspisem. Sposób na to jest prosty. Jest baranek, który jest kamieniem, a ten kamień ma siedmioro oczu. Przyjdźcie do niego, tacy jak jesteście. Przyjdźcie do baranka, przyjdźcie do kamienia, przyjdźcie do oczu i módlcie się. Panie, przelewaj siebie we mnie i uczyń mnie jaspisem dla wiecznego, zbiorowego wyrazu trójjedynego Boga. Teraz zaśpiewamy definicję Bożej odwiecznej ekonomii jeszcze raz. Jest około 9:15. Spoglądam ku Panu Duchowi w sprawie namaszczenia w grupie szkolonych, których wskazałem na początku. Potrzebujemy około 25 osób, aby podeszły do mikrofonu i przemawiały każda po 30 sekund. Powiem Wam, co jest na moim sercu. Jesteście poza szkoleniem przez 7 lat, 15 lat, 18. Wielu z Was nie zmarnowało tych lat. Nadal tu jesteście. Kochacie Pana. Przeszliście przez wiele. Macie więcej Chrystusa w sobie, niż zdajecie sobie sprawę. Potrzebujemy Was, żeby dopełnić dzisiejsze poselstwo. Potrzebujemy Was, żebyście podeszli do mikrofonu, zapomnieli o sobie i ćwiczyli swego ducha i odbili echem ważny punkt z tego poselstwa. Proszę, zróbcie to. Nie będzie kontroli człowieka, przywoływania liczb ani imion. Spoglądamy tylko ku niebiańskiemu panowaniu, aby teraz działało. Gdy będziemy śpiewali w ekonomii odwiecznej Bóg, niech podejdzie 25 braci i sióstr, którzy zakończyli szkolenie przed 2008 rokiem. Niech podejdą i wypowiadają w nas baranka kamień. Niech dadzą nam przedsmak przyszłości Pańskiego odzyskiwania. Śpiewajmy, ale nie klaszczmy, nie bądźmy w fizycznej sferze. Śpiewajmy w naszym duchu. Śpiewajmy w naszym umyśle. W ekonomii odwiecznej Bóg. Następnie wydobędziemy ducha tych 25 przemawiających, aby dopełnić to poselstwo.